Mówimy o sztucznej inteligencji i komputerach kwantowych. AI jest już tu, ale to technologia kwantowa wydaje się największym wyzwaniem dla cyfrowej ochrony finansowej. Czy banki naprawdę muszą się już martwić zagrożeniem kwantowym, czy to wciąż jeszcze odległa fantastyka?
Jeśli się odwołam od tej części kwantowej, to po pierwsze jeszcze droga długa przed nami. To jest perspektywa 5-10 lat. To jest raz. Dwa. Już w tej chwili, jak produkujemy rozwiązania zabezpieczające, one już wtedy, w tej chwili pozwalają na kreowanie długich kluczy, takich, że w momencie, kiedy za te 5-10 lat wejdą te szybkie superkomputery, firmy już w tej chwili są przygotowane na to.
5-10 lat to długa perspektywa. Dlaczego banki nie mogą po prostu czekać? Jakie konkretne mechanizmy wdrażane są już dziś, aby zabezpieczyć dane przed przyszłą supermocą kwantową?
Załóżmy hipotetyczny wątek, że ktoś nagrywa transmisję. Po to, żeby te transmisje naszych danych przejąć, no potrzebowałby superkomputera, ale go nie ma. No to jak go nie ma, to się nie przejmujemy tym. Tak? Pracujemy dalej tak, jak pracowaliśmy. Ale za 5 lat, czy może 7, takie narzędzie powstanie. W związku z tym, jeśli dziś się nie zabezpieczymy, to się okaże, że te dane, które my gromadzimy, gromadzi też ktoś inny i po tych 7 latach jest w stanie je wszystkie odtworzyć, bo użyje supermocy komputerowej, kwantowej. Więc w tej chwili już systemy można zabezpieczać tymi specjalnymi hasłami i specjalnymi algorytmami. Dostosowujemy już te urządzenia do tego i aplikacje.
Rozumiem, że zagrożenie kwantowe to wyścig zbrojeń na dekadę, ale wspomniała Pani, że największym zagrożeniem jest sztuczna inteligencja, która uderza bezpośrednio w klienta. Czy AI faktycznie niweczy tradycyjne zabezpieczenia, takie jak na przykład biometria?
Już w tej chwili widzimy, jak precyzyjne i jak dobrej jakości są deepfake'i. No, czyli te wideo nagrania, które wydaje nam się, że teraz już trzeba się bardzo skupić, czy to jest prawdziwe, czy nieprawdziwe. Jeszcze przez jakiś czas mieliśmy taki łatwy ludzki mechanizm, że widzieliśmy, jak się głos zacina, albo jak jest dźwięk w tle, to znaczy, że coś tam jest poprzerabiane. To będzie się rozwijało bardzo mocno. W związku z tym na przykład logowanie się do systemu finansowego, używając biometrii, czyli właśnie chociażby twarzy, tak, to może się okazać, że to nie będzie ten element zabezpieczający, no bo każdy będzie w którymś momencie, jeśli gdzieś nasz wizerunek istnieje w sieci, a mój istnieje, pana istnieje, więc no, łatwo z niego skorzystać. I to będzie taki element, że ta sztuczna inteligencja będzie bardzo mocno rozwijana po stronie cyberprzestępczej.
Skoro cyberprzestępcy tak dynamicznie wykorzystują sztuczną inteligencję, to jak instytucje finansowe mogą wykorzystać tę samą technologię, aby się bronić? Gdzie widać największe korzyści dla banków?
Oczywiście. To jest taki też plus dla z kolei różnych instytucji, żeby wykorzystywać sztuczną inteligencję do walki z tym. Bo dzięki temu możemy szybciej wykrywać różne anomalie w blogach, w transakcjach. Możemy szybciej redukować fałszywe alarmy, które mamy w systemach, bo wprowadzamy systemy automatyzacji, które właśnie uczą się tego, jak działa nasza infrastruktura i wiedzą, że coś jest nietypowe, jakieś działanie jest jakieś złe. Systemy antyfraudowe, które korzystają ze sztucznej inteligencji, czyli badają nasze zachowanie, potrafią zobaczyć, że ten nasz na przykład, nie wiem, telefon jest nie w tej lokalizacji, w której zazwyczaj działamy. Czyli może zatrzymać transakcję, oczekując z naszej strony wyjaśnienia, co się dzieje. No i jest jeszcze jeden taki element, już bardziej taki technologiczny, że sztuczną inteligencję możemy wykorzystać do tego, żeby tworzyć symulowane ataki na naszą infrastrukturę. Czyli możemy zrobić to, co za chwilę zrobi cyberprzestępca. A my możemy być krok do przodu, możemy spreparować sobie taki atak i zobaczyć, gdzie jesteśmy podatni i bardzo szybko te luki w cyberbezpieczeństwie zalepić.
To brzmi jak skuteczne mechanizmy obronne, mimo to mówimy o 20 miliardach incydentów na świecie. Jaka jest skala tego masowego ataku i dlaczego mimo tych zaawansowanych systemów człowiek wciąż pozostaje tym najsłabszym ogniwem?
20 miliardów incydentów. One nie wynikają z tego, że ludzie to piszą, tylko wynikają z tego, że są maszyny, które w tej chwili produkują masowo kampanie phishingowe, je rozsyłają. I niestety zawsze jest tak, że ludzie się na to łapią. I te stare techniki, i nowe techniki, to wszystko jest, no, to wszystko bazuje na socjotechnice, na metodzie oszustwa. I wykorzystuje nasze emocje, nasz brak czasu, naszą chęć załatwienia sprawy szybko. To powoduje, że my jesteśmy podatni. I my nadal będziemy podatni.
Scenariusz na wnuczkę ewoluuje w zatrważającym tempie. Jak technologia, która pozwala oszustom sklonować nasz głos lub głos prezesa firmy, podnosi stawkę w oszustwach socjotechnicznych?
Kłopot w tej chwili pojawia się taki, że te informacje, które do nas będą docierać, będą dla nas coraz trudniejsze do zweryfikowania. Bo do tej pory, jak mieliśmy klasyczne te oszustwa na wnuczka, no to albo ktoś dzwonił, że tam coś się komuś stało w rodzinie, trzeba pomóc. No albo tam dzwonił wnuczek, mówił dość niewyraźnie, żeby tam babcia nie usłyszała, kto się odzywa.
Teraz może usłyszeć wtedy ten głos wnuczka, tak?
No właśnie, jak usłyszę nasz głos, to zamiast włączyć sobie alarm i powiedzieć, dobra, oddzwaniam i sprawdzam, czy to jest faktycznie tak, to nagle powiem, no dobra, dzwoni do nas, tak? Wyświetli nam się numer, dokładnie ten, co trzeba. To jest kolejny element ataku. No i w tym momencie my jesteśmy zagubieni. Tak? Czyli presja sytuacji plus to, że właśnie nie jesteśmy w stanie tak od razu wyczuć, że to jest oszustwo. Więc to będzie trudne. I kolejna rzecz, o której też warto pamiętać, to to, że ponieważ te ataki są już robione przy pomocy sztucznej inteligencji, to do tej pory ten głos to był ten głos kogoś. A w tej chwili, ponieważ to będzie już nasz głos, to on będzie nagrany i on będzie mógł dotrzeć do każdego członka naszej rodziny. Czyli następuje mechanizm coraz większej ilości tworzenia takich ataków. Wyobraźmy sobie dużą firmę, kilka tysięcy osób. No, jeśli nagramy głos prezesa, tak, i wyślemy do pracownika i powiemy mu, co ma zrobić, no to może się nie będzie zastanawiał i to zrobi.
Z jednej strony mamy dynamiczny rozwój technologii, z drugiej nowe restrykcyjne regulacje, takie jak DORA, dotyczące cyfrowej odporności. Czy te przepisy faktycznie nadążają za technologią i wymuszają taki realny wzrost bezpieczeństwa, czy są tylko administracyjnym obciążeniem?
To jesteśmy w roku, w którym zaczęła obowiązywać DORA, właśnie te nowe przepisy i 7 sierpnia weszła polska ustawa do tego. To, co muszą zrobić organizacje, właśnie instytucje finansowe, to przede wszystkim oczywiście położyć większy nacisk na testowanie tej odporności. Testowanie, czyli prowadzenie testów penetracyjnych, symulacji ataków, o tym właśnie, że tu może pomóc nam sztuczna inteligencja, żebyśmy wiedzieli, jak wygląda ta nasza infrastruktura, gdzie są słabe punkty. Oczywiście dodatkowo są wymogi związane z tym, jak zarządzać tymi incydentami. I to nie tylko tymi w liczbie miliardów, ale też tymi, które w końcu docierają do nas i są dużym zagrożeniem i generują jakieś problemy w organizacji, no bo to trzeba je szybko wykryć. Trzeba móc je zakwalifikować, czy one są, jakiego rodzaju to są ataki, w jaki sposób wpływają na infrastrukturę. Taki incydent musimy od razu praktycznie zaraportować do, jeśli to jest instytucja finansowa, do KNF-u. Te wymagania też dotyczą na przykład firm, które współpracują z instytucjami finansowymi, czyli tymi, które obsługują i dostarczają IT czy rozwiązania cloudowe. Bank musi wiedzieć, w jaki sposób to jego środowisko, które jest poszerzone o te dodatkowe podmioty, funkcjonuje. Jakie niesie to ze sobą ryzyko, w jaki sposób usprawnić komunikację pomiędzy tymi firmami, z którymi się współpracuje. Także to jest dużo rzeczy, które dochodzą. W znacznym stopniu oczywiście jest to sprawdzanie swojego środowiska, po to, żeby świadomie je kontrolować. Natomiast no, to są takie też elementy, które podnoszą tak naprawdę standard bezpieczeństwa w całym środowisku finansowym. Tak? No bo jeśli podnosimy bezpieczeństwo w banku, to również podnosimy w fintechu, który współpracuje. Więc te to wszystko musi się zazębiać. Nie możemy traktować tego, że jeśli ileś instytucji finansowych jest świetnie chronionych, to jesteśmy bezpieczni. Nie, bo w tej chwili jesteśmy w świecie otwartym. Te instytucje muszą się komunikować z innymi dostawcami usług. No i pytanie, jak kontrolować właśnie te dostawców innych, nad którymi no nie mamy pieczy jakiejkolwiek. Także dzięki temu, że jest DORA, no to możemy to weryfikować, możemy tego oczekiwać. Natomiast też warto pamiętać, że jak wprowadzamy nadmierną ilość regulacji, to nie wszyscy są w stanie temu sprostać, bo jeśli mamy jakieś startupy finansowe, no to ich może nie stać być na to, żeby na tak wysokim poziomie utrzymywać poziom cyberbezpieczeństwa. Dbamy o to, ale z drugiej strony no, cały czas gdzieś tam te zagrożenia się będą pojawiały.
Dziękuję bardzo. Moim gościem była Jolanta Malak z firmy Fortinet. Po więcej szczegółów odsyłam jak zawsze na radiokraków.pl do zakładki podcasty, a także do mediów społecznościowych pod hashtag Trendy z sieci. Kamil Wszołek, do usłyszenia.